W imię Jezusa będzie uwielbione i wywyższone, bracia i siostry, za to, że Pan chce nas obficie błogosławić. To jest Jego serce w stosunku do każdego Jego dziecka, do każdego z nas. Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, jeśli krew Chrystusa Cię oczyściła, jeśli żyjesz w żywej relacji z Chrystusem, to Bóg chce wylewać swoje błogosławieństwo na Twoje życie. Możecie na to powiedzieć amen? Zanim przejdę do Bożego Słowa, chciałbym przekazać serdeczne pozdrowienia ze zboru chrześcijańskiej wspólnoty zielonoświątkowej w Wysowej, tam gdzie przez tydzień razem z żoną, z dziećmi byliśmy na feriach. U nas wtedy nie było śniegu, tam było bardzo dużo śniegu. Mogliśmy wykorzystać ten tydzień, dlatego gdy usługiwałem tam w niedzielę, przełożony tego zboru prosił o przekazanie chrześcijańskich pozdrowień dla nas, dla naszego zboru, dlatego przyjmijcie je. Chciałbym dzisiaj kontynuować zwiastowanie na temat modlitwy. Dwa tygodnie temu głosiłem w tym temacie. Tytułem mojego kazania było "Czy znasz głos Jezusa?". Inspiracją do tego zwiastowania była usługa brata Zibiego, który mówił o Jezusie jako dobrym pasterzu, który przyszedł na ziemię, aby ludzie mogli stać się Jego owcami, a więc zacząć prawdziwe życie. I to życie może być życiem obfitym. I w Ewangelii Jana w 10 rozdziale, 10 wiersz, a w zasadzie drugie zdanie tego wiersza brzmi: ja przyszedłem, aby owce miały życie i obfitowały. I to pragnienie Chrystusa dla Jego owiec. Pan Jezus powiedział, że przyszedł przeciwnie do złodzieja, który zażyna, kradnie i wytraca. Przeciwnie do złodzieja Jezus przyszedł, aby wszystkie Jego owce z Jego owczarni miały życie i to życie w obfitości. W każdej dziedzinie Twojego życia, w każdym aspekcie mojego życia Bóg pragnie, abyśmy obfitowali. Czy to w sferze duchowej, czy to w sferze emocjonalnej, fizycznej, Bóg ma przygotowane swoje błogosławieństwo. Trzy fragmenty, które to potwierdzają, nawiązujące do tamtego kazania. Drugi do Koryntian, pierwszy rozdział, 20 wiersz. Ile obietnic było w Bożym Słowie, wszystkie one były i znalazły swoje tak w Jezusie Chrystusie. Tak mówi nam apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian 1:20. W innym swoim liście, Efezjan 1:3, powiedział, że błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który w Jezusie Chrystusie obdarował nas, pamiętacie, co tam jest napisane, wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Piotr podobną myśl przekazuje w drugim swoim liście, w pierwszym rozdziale i w trzecim wierszu, gdzie mówi, że w Jezusie mamy wszystko, co jest nam potrzebne do życia i do pobożności. A więc każdy aspekt Twojego i mojego życia może być życiem w obfitości, jeśli stałeś się owcą Jezusa. A stajemy się owcami Jezusa poprzez przyjęcie Go jako Pana i Zbawiciela. I gdy stałeś się owcą Jezusa, gdy się na nowo narodziłeś, używając terminologii biblijnej, to możesz oczekiwać Jego obfitości w swoim życiu, w każdej dziedzinie swojego życia. Warunek: musimy nauczyć się słyszeć, rozpoznawać, znać głos naszego pasterza, głos Jezusa. I Pan Jezus mówi o tym w tym samym rozdziale. Gdybyśmy, trzeci wiersz, mówi o prawdziwym pasterzu, mówi: temu odźwierny otwiera i owce słuchają Jego głosu, a On po imieniu je woła. 14 wiersz: ja jestem dobry pasterz, znam swoje owce i moje mnie znają. 16 wiersz: mam i inne owce, które nie są z tej owczarni, nawiązanie do pogan, również i te muszę przyprowadzić i głosu mojego słuchać będą. I dalej, gdybyśmy otworzyli 27 wiersz, kartkę dalej, Pan Jezus mówi: owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. A więc warunek jest jeden. aby żyć w obfitości, aby żyć w błogosławieństwie Jezusowym, należy nauczyć się słuchać, rozpoznawać, znać głos Jezusa. I tej sztuki, sztuki słyszenia głosu Jezusa, potrzebujemy się nauczyć, bo bez tego nie możemy żyć w Bożej obfitości, ponieważ nie wiemy, co Bóg do nas mówi, bo nie słyszymy i gdzie nas chce prowadzić, bo nie rozpoznajemy Jego głosu, a więc nie wiemy, dokąd On idzie i nie możemy pójść za Nim. I tytułem wstępu przypomnę niektóre myśli sprzed 2 tygodni. Pierwsze to powody, dla których powinniśmy się modlić. Czym jest modlitwa? Najprościej mówiąc, modlitwa jest rozmową z Bogiem. Jest to komunikowanie się, dwutorowe komunikowanie się z Bogiem. My mówimy do Boga, dzielimy się naszym sercem, otwieramy nasze serce i Bóg otwiera swoje serce i mówi do nas. Tym jest modlitwa, a powody, dla których powinniśmy się modlić, to pokazujemy poprzez modlitwę naszą zależność od Boga. Gdy się nie modlimy, to mówimy do Boga, nie jesteś mi potrzebny w moim życiu, bo sam sobie poradzę. A gdy się modlimy, to mówimy, Boże, moje życie jest przepełnione chęcią, pragnieniem życia dla Ciebie, dlatego prowadź mnie w moim życiu. Śpiewaliśmy przed chwilą bardzo głęboką pieśń, która mówiła, Boże, rządź w moim życiu. A więc to jest modlitwa, którą powinniśmy codziennie zanosić. Boże, jestem Twoją owcą i chcę słyszeć Twój głos i chcę, abyś prowadził mnie w moim życiu. A więc poprzez modlitwę pokazujemy naszą zależność od Boga. Poprzez modlitwę utrzymujemy żywy kontakt, żywą relację z naszym Bogiem. Pan Jezus nawiązał do analogii latorośli i gałęzi, krzewu winnego w Ewangelii Jana 15 rozdział. Bez Jezusa i Jego pomocy nic zrobić nie możemy, co ma trwałe rezultaty lub wieczne wartości. Pan Jezus powiedział, nic beze mnie uczynić nie możecie. Musimy mieć kontakt z Jezusem, musimy mieć kontakt z krzewem winnym, aby rodzić owoce, aby żyć w obfitości. I po trzecie, gdy się modlimy, to modlimy się po to, aby doświadczać Bożej mocy, aby doświadczać cudów w naszym życiu, bo modlimy się do wszechmogącego Boga, bo mamy kontakt z Bogiem niczym nieograniczonym i gdy z Nim mamy kontakt, On w naszym życiu powoduje cuda. Jakub dał przykład Eliasza i mi się tam bardzo podoba to zdanie, gdzie powiedział 5 rozdział 16-17 wiersz. Mówi, że wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego i podaje przykład Eliasza. Mówi, Eliasz był takim samym człowiekiem jak my. Eliasz to nie był Bóg. Eliasz to nie był półbóg. Eliasz był takim samym człowiekiem jak my. I gdy się modlił do Boga, przez 3,5 roku nie padał deszcz. A gdy zaczął wołać do Boga, spadł deszcz. I poprzez to stwierdzenie Jakub nas zachęca, abyśmy oczekiwali Bożych cudów, abyśmy spodziewali się Bożych cudów, bo Bóg jest Bogiem cudów i gdy się modlimy, to doświadczać możemy Jego mocy, Jego namacalnego działania. A więc to są powody, dla których powinniśmy się modlić. Powiedziałem wówczas też o zasadach skutecznej, efektywnej modlitwy. Powiedziałem o 5 rzeczach, powtórzę 4, a na ostatnim, 5. punkcie chciałbym dzisiaj się skoncentrować. Po pierwsze, aby skutecznie się modlić, potrzebujemy mieć pragnienie. Pragnienie jest fundamentem życia modlitewnego. Ono determinuje naszą społeczność z Bogiem, chęć intymnej, głębokiej społeczności z Bogiem. Bóg honoruje i odpowiada na pragnienia naszych serc. Dawid w psalmach mówi, jak jeleń pragnie wody, tak dusza moja pragnie Ciebie. Jak ziemia zeschła, bezwodna, potrzebuje wody, tak ja potrzebuję Ciebie. W innym miejscu mówi, moja dusza omdlewa z tęsknoty do społeczności z Tobą. On miał pragnienie. Tych, którzy nie byli, a chcieliby to przesłuchać, zachęcam do wypożyczenia sobie kasety i można to przesłuchać. Ja dzisiaj tylko punktuję pewne rzeczy, bo chcę skoncentrować się na ostatnim punkcie. Po drugie, oprócz pragnienia potrzebujemy mieć wiarę. Jest ona niezbędna w relacji z Bogiem. Bez wiary zaś Bogu podobać się nie można. Gdy przystępujemy do Niego, musimy wierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Po trzecie, posiadać wytrwałość. To jest modlitwa aż do skutku. I Pan Jezus podał to podobieństwo o wdowie, o biednej wdowie i tym bezbożnym, bezwstydnym, bezwzględnym sędzim. Łukasz 18 rozdział. I podał to po to, aby się modlili i nie ustawali. A więc mamy być wytrwali. Po czwarte, musimy być stali, musimy cechować się stałością. Musimy wyrobić sobie nawyk codziennej modlitwy. To powinno być coś normalnego w naszym życiu. Tak jak wstajemy, jemy i inne rzeczy robimy, tak samo w naszym życiu nie może zabraknąć czasu na rozmowę z Bogiem. Pan Jezus miał w zwyczaju rozmawiać z Bogiem. On często opuszczał zgiełk, tłum ludzi i udawał się na górę, na osobność, aby rozmawiać z Ojcem. Potrzebujemy stałości, systematyczności, regularności. Nie od czasu do czasu, nie jak trwoga to do Boga, ale codziennie, codziennie w żywej relacji z Nim. I po piąte, zasadą skutecznej, efektywnej modlitwy jest słuchanie. I tę myśl dzisiaj chcę rozwinąć. Bóg zawsze słyszy, przemawia i odpowiada na modlitwy. I to jest założenie, które musimy uczynić. Dzisiejsze moje kazanie zatytułowałem Bóg mówi, dlaczego nie słyszysz? I chciałbym dzisiaj powiedzieć później o powodach, dla których nie słyszymy głosu Jezusa. Ale na początek chciałbym, byśmy zrobili to założenie. Musimy zrobić założenie. Albo Boże Słowo jest prawdą i Bóg słyszy, przemawia i odpowiada na modlitwy, albo coś z nami jest nie tak, że nie słyszymy. I musimy zrobić któreś założenie, na którym oprzemy nasze życie. A więc, czy założeniem naszym jest to, że Bóg zawsze słyszy, przemawia i odpowiada na modlitwy? I problem nie jest po stronie Boga, tylko problem jest po stronie naszym? Lub drugie założenie, Biblia nie mówi prawdy, Biblia kłamie. Które dzisiaj założenie przyjmujemy? Mam dwie kartki, nie wiem, w którym kierunku pójść. Którym? Założenie oczywiście jest jedno. Bóg zawsze słyszy, przemawia i odpowiada na modlitwy. Problem polega na tym, iż w naszym życiu, często zabieganym, zajętym, rozstroiliśmy nasz duchowy słuch, nasze duchowe uszy, dlatego potrzebujemy jakby ponownie dostroić się do Bożego systemu nadawania. To jest problem, przed którym stoimy jako ludzie żyjący w XXI wieku, bo prawda biblijna brzmi następująco. Bóg zawsze słyszy i odpowiada na nasze modlitwy. Choć czasami wydaje nam się, że Bóg milczy i nie reaguje. Nieprawdaż? Czasami tak się wydaje, że modlimy się, jakby nie ma odpowiedzi. I odnośnie tego zdania, że czasami nam się wydaje, że Bóg milczy i nie reaguje, w książce, którą teraz czytam, znalazłem takie, tam jest rozdział w ogóle o modlitwie i był zacytowany człowiek, Bill Hybels, jest to amerykański kaznodzieja, mówca, autor wielu książek, wyjaśnia tę prawdę w następujący sposób. Ja to sparafrazuję, dlatego że jest to książka w języku angielskim i spróbowałem to przetłumaczyć na nasz język. Myślę, że zrozumiemy. Jeśli prośba jest zła, Bóg mówi, nie ma. Jeśli czas jest niewłaściwy, Bóg mówi, poczekaj, mój miły. Jeśli jesteś w błędzie, Bóg mówi, niech on dojrzeje, niech ona zmądrzeje. Ale jeśli prośba jest dobra, czas właściwy, a ty żyjesz w prawdzie, Bóg mówi, niech tak będzie, niech mu będzie. I myślę, że to jest prawdą. I pozwólcie mi to wyjaśnić. Gdy wydaje nam się, zanosimy prośbę, a prośba jest zła, Bóg mówi, nie dam. Nie, bo nie mogę. Bardzo często Bóg mówi nie, bo prośba, którą zanosimy, jest nieodpowiednia, niewłaściwa, niestosowna, często egoistyczna czy niedojrzała. Bardziej powiedziałbym, że jest to zachcianka niż potrzeba, którą zanosimy do Boga. Jakub w swoim liście, 4:3, powiedział: prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. I często Bóg nie daje nam to, o co prosimy, bo nie jest to zgodne z Jego wolą, bo nie jest to potrzebą naszą, li tylko zachcianką, namiętnością. I dlatego Bóg mówi: nie, nie dam Ci tego, nie mogę Ci tego dać. Trzeba zrozumieć, że On wie lepiej, widzi lepiej, głębiej, myśli szerzej. On widzi w całości. Czasami Bóg mówi: poczekaj. Niestety czekanie nie jest naszą mocną stroną. Żyjemy w czasach, gdzie wszystko chcemy szybko, natychmiast, tu i teraz. Należy uwzględnić Boży czas, należy zaufać Jego wyczuciu, mądrości i wiedzy. Boże zwlekanie nie oznacza odmowy, tylko odsunięcia w czasie. Musi nadejść właściwy czas, aby Bóg mógł odpowiedzieć na Twoją modlitwę. Znamy to słowo z Księgi Izajasza, 55:8-9. Jest tam napisane: bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Bóg wie, dlaczego masz poczekać. Bóg wie, że na dzisiaj ta sprawa mogłaby cię zgubić. On to wie w swojej wszechwiedzy. Jako dobry ojciec, jako dobry rodzic nie daje tego. Tak jak my często naszym dzieciom, choć ich prośba może być dobra, choć może być argument dobry, ale wiemy, że z powodu ich niedojrzałości, braku rozsądku i innych rzeczy nie damy dzieciom tego, czego chcą na ten czas. Często mówimy: gdy dorośniesz, gdy będziesz starszy, nie ma problemu. I po trzecie, gdy prosimy o coś, a nie mamy racji, Bóg mówi: musi dojrzeć, musi zmądrzeć. Chcę go czegoś nauczyć. Dlatego Bóg w taki sposób nas traktuje, bo chce nas czegoś nauczyć. Nie daje nam od razu. Mogą to być różne dziedziny naszego życia, które Bóg chce zmienić. Być może pragnie On nauczyć nas nowych postaw. Być może chce, abyśmy rozprawili się ze złymi nawykami, przyzwyczajeniami ze starego życia. Być może chce nas okrzesać, ociosać, abyśmy wzrośli, dojrzeli duchowo. Jakub mówi w swoim liście w 1 o próbach i doświadczeniach. Mówi od 2 poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie waszej wiary sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. To jest cel bardzo często próby. Modlimy się o coś i wydaje się, że nie ma odpowiedzi. Wydaje się, że Bóg nie słyszy, ale Bóg pozostawia nas w tym miejscu, aby nas czegoś nauczyć, abyśmy przeszli ten proces, abyśmy dojrzeli w wierze, abyśmy stali się mądrzejszymi w wierze. Dlatego Bóg odpowiada, może powiedzieć nie, może powiedzieć poczekaj, może powiedzieć chcę go czegoś nauczyć. Jak Bóg mówi? Bóg przemawia przez swoje spisane słowo, to słowo, które czytamy, przez Biblię. Ona zawiera Bożą wolę dla każdego z nas, co do ogólnych postaw, co do naszego życia, co do relacji z Nim, z Kościołem i z innymi ludźmi. Dlatego On oczekuje, abyśmy je czytali. On oczekuje, abyśmy codziennie w Nim trwali. On oczekuje, abyśmy je rozważali, abyśmy je czytali, pogłębiając naszą wiedzę, karmiąc się tym słowem, aby wzrastać duchowo. Ja często mówię, że Pan Bóg nie napisał i nie spisał tej Biblii dla siebie, tylko dla nas. Zostawił ją człowiekowi jako objawienie swojej woli. On ją dokładnie zna, każdą kreskę, jotę i wszystko, bo to on natknął tych ludzi, którzy ją spisywali. Ale zostawił nam to słowo, człowiekowi, tobie i mi, abyśmy je czytali. I to znowu, tak dygresja, musimy nauczyć się, mieć nawyk czytania Bożego Słowa, aby czytać ze zrozumieniem, aby czytać z tym, co jest ważne, nie bezmyślnie, ale aby karmić się tym Słowem i widzieć odpowiedź, którą Bóg nam daje, bo Bóg przemawia przez swoje Słowo. Ono zawiera Jego wolę. Bóg także przemawia przez głoszone Słowo. Używa mówców, kaznodziejów, przemawiających, ogłaszających Jego Słowo. I wielokrotnie po nabożeństwach niektórzy z was podchodzą, mówią: dziękuję za Słowo, bo mi pomogło. Po to Bóg ustanawia nauczycieli, kaznodziejów, tych, którzy zwiastują, aby rozjaśnić nam to Słowo, aby pokazać nam coś, aby pouczyć nas, abyśmy lepiej, efektywniej Jemu służyli i dojrzalej chodzili za Nim. Bóg także przemawia przez innych ludzi, bardziej dojrzałych i doświadczonych. I mądrością jest słuchać rad innych. Boże Słowo mówi, gdzie jest wielu doradców, tam jest zwycięstwo. Dlatego warto słuchać głosu innych ludzi, warto słuchać opinii bardziej doświadczonych, dłużej chodzących z Panem ludzi, braci i sióstr, uczyć się od nich, uwzględnić ich radę, bo mają doświadczenie życiowe, bo mają większy staż wiary, dlatego mogą być dojrzalsi w wierze i mogą nam pomóc. Bóg także wreszcie, możemy powiedzieć, przemawia osobiście przez Ducha Świętego. Pan Jezus nie pozostawił Kościoła na pastwę losu, ale powiedział w Ewangelii Jana, w 14 rozdziale, w 26 wierszu: lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Wcześniej mówi: nie zostawię was samych, pośle wam Ducha Prawdy, Pocieszyciela. I mówi o nim: ten Pocieszyciel, Duch Święty, który przyjdzie, będzie was uczył, będzie wam przypominał, więc będzie was dalej prowadził. Nie zostawił nas samych. Mamy doradcę, mamy tego, który w Bożym imieniu przemawia do nas i chce nas prowadzić, Ducha Świętego. 16 rozdział, 13 wiersz tej samej Ewangelii. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. Duch Prawdy, gdy przyjdzie, to wprowadzi cię we wszelką prawdę, mówi Jezus. Dlatego potrzebujemy społeczności z Duchem Świętym. Potrzebujemy na co dzień relacji z Duchem Świętym, aby mógł nas pouczać, aby mógł nam przypominać Boże Słowo, aby mógł ożywiać to Słowo, aby mógł nam dawać zrozumienie tego Słowa. Dlatego potrzebujemy Ducha Świętego. Potrzebujemy Jego rady, Jego wsparcia, Jego mądrości w naszym życiu. I Pan Jezus nam to daje. Pan Jezus zaopatruje nas w to. Mówi: jest Duch Święty, możecie korzystać z Jego rady, możecie korzystać z Jego mądrości. On was będzie wprowadzał we wszelką prawdę. Tylko od nas zależy, czy rozmawiamy z Duchem Świętym. Bo Bóg chce mówić do każdego z nas. Bóg przemawia i mówi, ale czy Go słyszysz? Jakie są przeszkody w słyszeniu, w słuchaniu Bożego głosu? Chciałbym o kilku powiedzieć. Przeszkodą w słyszeniu głosu Jezusa jest lekceważenie słowa Pana. Po pierwsze, Jeremiasza, 6 rozdział, 10 wiersz, czytamy tak. Lekceważenie słowa Pana. Jeremiasz 6:10. Do kogo mam przemówić? Kogo mam przestrzec, aby słuchali? Oto ich ucho jest nieobrzezane, więc nie mogą słyszeć. Oto słowo Pana stało się dla nich przedmiotem drwiny, nie mają w nim upodobania. Bóg mówi: do kogo mam mówić? Do kogo mam przemawiać? skoro oni mają uszy, a nie słuchają. W zasadzie moje słowo przyjmują z lekceważeniem, z drwiną. Co to oznacza dla nas? To, że nie stosujemy tego słowa w naszym życiu, że lekceważymy Boże wskazówki. Dlatego często wkrada się nieczystość, grzech do naszego życia, bo lekceważymy Boże Słowo, bo Boże Słowo mówi nie idź, nie oglądaj, nie mów tak, nie postępuj tak, a my robimy na przekór Bożemu Słowu. A więc poprzez postępowanie lekceważymy Boże Słowo. Mówimy Twoje Słowo, Boże, nas nie interesuje. Nie chcemy żyć wedle tego Słowa, bo uważamy, że tak powinniśmy żyć. I dlatego jest to główną przeszkodą w słyszeniu. Lekceważymy słowo Pana. Nasze ucho nie jest wrażliwe na to słowo. Puszczamy jednym uchem, czy wpuszczamy jednym, a wypuszczamy drugim. Po drugie, nieposłuszeństwo w wykonywaniu. Ewangelia Marka, 4 rozdział. Marek 4:23-24. Jeśli kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. I rzekł do nich, baczcie na to, co słyszycie. Jeśli masz uszy, masz słuchać. I Pan Jezus mówi, bacz uważnie, zwracaj uwagę na to, co słyszysz ode mnie. Bóg oczekuje postawy wykonawcy Bożego Słowa, nie słuchacza Bożego Słowa. Bo Pan Jezus chce, abyśmy byli mądrymi budowniczymi. On chce, abyśmy budowali na Jego fundamencie, fundamencie Jego Słowa, aby nasze życie było mocne, solidne, na dobrym fundamencie, na solidnej podstawie, na solidnej podstawie. On chce. Ale gdy nie wykonujemy, zamykamy się na słuchanie tego głosu. Inną przeszkodą w słyszeniu są zatkane duchowe uszy. Mateusza 13 rozdział. XIV wiersz i poniżej. I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które powiada: będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli. Będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. Albowiem otępiało serce tego ludu, uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli i sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, a ja, żebym ich nie uleczył. Ale błogosławione oczy wasze, że widzą i uszy wasze, że słyszą. Powodem niesłyszenia głosu Bożego są zatkane duchowe uszy. I wielu ludzi wierzących ma problem ze słuchem, duchowym słuchem. Wielu wierzących ludzi cierpi na chorobę, czy to przytłumionego słuchu, czy zaburzenia słuchu duchowego, czy uszkodzonego słuchu. I są to choroby nabyte wskutek rzeczy, które dopuszczamy do naszego życia. To nie jest wrodzona głuchota, bo gdy się na nowo narodziliśmy, to Pan Bóg dał nam duchowe, wrażliwe uszy, abyśmy słyszeli Jego głos. Abyśmy wyraźnie słyszeli, bo Pan Jezus powiedział, owce moje słyszą mój głos, rozpoznają, znają mój głos. Ale wskutek pielgrzymki niewłaściwego reagowania na Boże Słowo nabywamy tej duchowej choroby i nasze uszy są zatkane. Dopuszczamy niektóre rzeczy do naszego życia, one powodują, że nie możemy słyszeć głosu Jezusa. Co to może być? To ten ogólny wpływ świata, to świecki styl życia, to hałas i szum, nieustanny szum świata, to ciągłe karmienie się rzeczami tego świata. Często sami, dobrowolnie, zakładamy takie duchowe stopery, które blokują słuch i nie słyszymy głosu Pana. Często w jedno ucho wkładamy stoper, który nazywa się krytyka, w drugie wkładamy stoper, który nazywa się obmowa, innym razem wkładamy stopery, które nazywają się narzekanie, szemranie, niezadowolenie I tym karmimy się. Wypowiadamy to i słuchamy od innych. A to są duchowe stopery. One nie dopuszczą, abyś mógł usłyszeć głos Pana, bo to nie jest Boży sposób mówienia do ciebie. Bóg nie używa narzekania, niezadowolenia, szemrania, obmowy i krytyki, aby do ciebie przemówić. To są metody tego świata. I dlatego te duchowe stopery blokują głos Pana i nie możesz słyszeć. Gdy słuchasz krytyki, gdy wypowiadasz słowa krytyki, gdy słuchasz obmowy czy obmawiasz, gdy szemrzesz, narzekasz i wyrażasz niezadowolenie i ciągle wszystko kwestionujesz, to mówisz i słyszysz. I to blokuje twoje uszy na głos Pana. Nie jesteś w stanie usłyszeć niczego od Pana, bo świadomie, dobrowolnie ubierasz stopery, duchowe stopery, które blokują ciebie. Używacie stoperów, tak w ogóle wiecie, o czym mówię? Którzy z was używają, co? My dostaliśmy z moją żoną odkurzacz w prezencie. Ci, którzy nam dali, powiedzieli, bo oni sobie zmienili, powiedzieli, on głośno chodzi. Nie wierzyłem im. Maryla też nie wierzyła. Ale jak ją zobaczyłem ze stoperami odkurzającą mieszkanie, to uwierzyłem. Naprawdę, naprawdę. Że musimy pozbyć się tych duchowych stoperów. Krytyki, obmowy, narzekania, niezadowolenia, szemrania. Bo jeśli je masz w uszach duchowych, nie masz szans usłyszeć głosu Jezusa. Nie masz szans usłyszeć głosu Jezusa. Inną przeszkodą w słyszeniu głosu Jezusa jest zasmucanie i gaszenie Ducha Świętego. Efezjan, 4 rozdział, 30 wiersz. Czytamy Efezjan 4:30. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Czym zasmucamy? Wszelka gorycz, zapalczywość, gniew, krzyk, złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Przeszkodą w słyszeniu głosu Ducha Świętego jest to, że go zasmucamy poprzez naszą postawę, poprzez przede wszystkim język, gniew, krzyk, złorzeczenie, złość, to wszystko wypływa naszym językiem z naszego wnętrza. 1 Tesaloniczan 5:19 mówi: Ducha nie gaście. A poprzez niewłaściwe rozmowy, poprzez niewłaściwą postawę, poprzez niewłaściwe zachowanie, poprzez patrzenie na rzeczy, na które nie powinniśmy patrzeć, na rzeczy, które nie powinniśmy słyszeć, do miejsc, w których nie powinniśmy chodzić i tak dalej, zasmucamy Ducha Świętego i gasimy Jego obecność w naszym życiu. Jest to powolny proces odpadania od Boga. Najpierw jest nieposłuszeństwo, nieczystość, grzech, potem niesłuchanie głosu sumienia, którym bardzo często Duch Święty się posługuje naszym sumieniem, mówi do naszego sumienia, mówi: Andrzej, nie powinieneś tak postępować, ale ja to lekceważę, nie wyznaję tego jako grzechu, przyzwyczajam się do tego, idę dalej w swoim grzechu, brnę, nie stosuję Bożych wskazówek, podpowiedzi Ducha Świętego. Po pewnym czasie on przestaje do mnie mówić, bo mówi: nie ma sensu, jestem zasmucony i zgaszony w jego życiu. Jest to powolny proces, ale bardzo niebezpieczny, bo kończy się w liście Hebrajczyków w 6 rozdziale, gdzie jest powiedziane, że ten, który zakosztował tego wszystkiego, mocy Bożej, oświecenia, słowa Pańskiego i odpadł, jest rzeczą niemożliwą, aby go powtórnie jakby wszczepić, ożywić. I to już jest ostateczny stan człowieka, gdzie zatwardziałość w stosunku do Bożego Słowa, gdzie w zasadzie to, co Biblia nazywa bluźnierstwem względem Ducha Świętego, gdzie jest kwestionowane duchowe przeżycie, to już jest ostateczny stan. I autor tego listu mówi, jest bardzo trudno taką osobą, wręcz niemożliwą, żeby z powrotem wróciła. Ale wszystko zaczyna się od powolnego procesu zasmucania i gaszenia Ducha Świętego w naszym życiu. A gdy zgasimy go, jest bardzo trudno rozpalić ten ogień. Dlatego, bracie, siostro, drogi przyjacielu, zachęcam cię, abyś nie lekceważył słowa Pana, abyś był posłuszny w wykonywaniu Bożej woli, abyś odetkał swoje duchowe uszy, wyciągnął te duchowe stopery, które cię krzywdzą, które cię niszczą, które nie pozwalają słyszeć głosu Jezusa. Zachęcam cię do regularnej społeczności z Duchem Świętym i do nielekceważenia tego, co mówi do ciebie. Abyś go nie zasmucił, abyś go nie zgasił, abyś miał z nim społeczność. Do tego dzisiaj cię zachęcam, abyś usunął przeszkody w słyszeniu głosu Jezusa. Jak wyrobić w sobie nawyk słuchania, jak wyrobić w sobie umiejętność słyszenia głosu Pana, o tym powiem następnym razem. Dzisiaj chciałbym tylko nas zachęcić do tej prawdy. Bóg zawsze słyszy i odpowiada. Jeśli nie słyszymy, to problem jest po naszej stronie, bo Bóg zawsze słyszy, Bóg przemawia i Bóg odpowiada na modlitwy. Jeśli nie słyszymy, to musimy zrewidować nasze serce i sprawdzić nasz duchowy słuch. Dlaczego nie słyszymy głosu Pana? Bo Bóg chce do ciebie mówić. Bóg chce codziennie z tobą mieć społeczność. Bóg chce codziennie cię prowadzić w twojej pracy, w szkole, w podejmowaniu decyzji. On chce, abyś się Jego radził. On chce, abyś chodził z Duchem Świętym. Ale od nas zależy, czy dopuścimy Ducha Świętego do naszego życia i czy damy Mu wolność przemawiania do nas. Powstańmy do modlitwy. Powiedzieć: Boże, ja chcę uczyć się słuchać Twojego głosu. Ty mówisz. Dzisiaj chcę się zastanowić, dlaczego nie słyszę Twojego głosu. Być może lekceważenie słowa Pana. Być może nieposłuszeństwo w wykonywaniu. Być może duchowe uszy są zatkane. Masz stopery, z którymi musisz się rozprawić, wyznać jako grzech i odrzucić. A być może swoim życiem ciągle, nieustannie, permanentnie zasmucasz i gasisz Ducha Świętego. Bóg chce, abyś to zmienił. Bóg chce, abyś to zmienił. Dzisiaj możesz przyjść i powiedzieć: jestem Twoim sługą. Panie, przebacz mi, chcę słyszeć Twój głos. Bo Ty, Panie Jezu, powiedziałeś, że owce Twoje znają Twój głos. Jeśli jesteś owcą Jezusa, to odpowiedz sobie na pytanie, czy słyszysz głos Jezusa. Jeśli nie, to proś Ducha Świętego, aby Ci pokazał dlaczego, jakie są przeszkody i powody, że nie słyszysz. Zaśpiewajmy ten refren jako naszą modlitwę, a później módlmy się, aby Pan dał nam zdrowe duchowe uszy, byśmy uczyli się słuchać Jego głosu, abyśmy czerpali obfitość, która jest w Jezusie, bo On przyszedł, aby życie miały, aby owce miały życie i obfitowały.
Wypełniać Cię chcę. Uszy me.
Naszą modlitwą jest, abyś dał nam wrażliwe duchowe uszy, abyśmy byli w stanie usłyszeć. Ty powiedziałeś, że jesteś dobrym pasterzem, tak dobrym, że położyłeś swoje życie za owce i przyszedłeś dać prawdziwe życie każdemu człowiekowi, który uwierzy, że Ty jesteś Panem i Zbawicielem. I powiedziałeś, że chcesz, aby Twoje owce słuchające Twojego głosu żyły w obfitości i Twoim błogosławieństwie. Panie, należymy do Ciebie, jesteśmy Twoimi owcami. Na nowo się narodziliśmy, poznaliśmy w Tobie Zbawiciela i Pana. Panie, dzisiaj chcemy słyszeć Twój głos. Panie, chcemy dzisiaj, jeśli nie słyszymy tego głosu, zastanowić się, dlaczego go nie słyszymy. Chcemy, Panie, wglądnąć w nasze serca, w nasze życie i odpowiedzieć sobie na pytania. Ty, Duchu Święty, pomóż nam odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego nie słyszymy Twojego głosu. Panie, jakikolwiek jest powód, pokaż nam, abyśmy mogli żyć wedle Twojego słowa i uczyć się słuchać Twojego głosu, bo potrzebujemy Twojego głosu na co dzień, w podejmowaniu ważnych życiowych decyzji, w codziennym życiu. Potrzebujemy Ciebie i Twojego głosu. Potrzebujemy, Panie, Ciebie w naszym życiu po to, aby żyć w obfitości i Twoim błogosławieństwie. Dlatego, Panie, jeśli potrzebujemy na nowo powrócić do powagi Twojego słowa, nie lekceważyć Twojego słowa, to proszę Cię o to, abyśmy taką postawę przyjęli. Jeśli, Panie, jesteśmy nieposłuszni w wykonywaniu, proszę Cię, abyśmy nie byli słuchaczami, ale wykonawcami Twojego słowa. Panie, jeśli nasze duchowe uszy są zatkane, bo sami dobrowolnie weszliśmy w zgiełk tego świata, żyjemy i postępujemy tak jak ten świat, nie słysząc Twojego głosu, a dodatku zatkaliśmy swoje duchowe uszy tymi duchowymi stoperami, jak obmowa, jak krytyka, jak narzekanie, jak niezadowolenie, jak szemranie. Panie, pozwól nam dzisiaj je odetkać poprzez wyznanie i pokutę. W imieniu Jezusa o to Cię proszę, Ojcze. Proszę Cię, Panie, abyśmy na co dzień spędzali czas z Duchem Świętym, który został nam dany po to, aby wprowadzać nas we wszelką prawdę, aby mówić do nas, nas pouczać, przypominać nam Twoje prawdy, Twoje słowo. Spraw, Panie, abyśmy nie zasmucali Ducha Świętego, nie lekceważyli Jego głosu upomnienia, abyśmy poprzez to nie gasili Ducha Świętego, ale abyśmy żyli z Nim, abyśmy codziennie, budząc się, żyjąc każdego dnia i kładąc się spać, mogli mieć społeczność z Duchem Świętym. Ucz nas, Panie, poprzez Świętego Ducha, jak słyszeć Twój głos i pozwól nam usunąć wszelką przeszkodę, która uniemożliwia nam słuchanie Twojego głosu, bo chcemy słyszeć Twój głos jako Twoi słudzy i Twoje służebnice i czynić Twoją doskonałą wolę w naszym życiu i być użytecznymi i pożytecznymi sługami w budowaniu Twojego Kościoła i Królestwa Bożego. O to się modlę, Panie, w moim życiu i w życiu moich braci i sióstr, w życiu tego zgromadzenia. Daj nam otwarte, wrażliwe duchowe uszy na Twój głos, abyśmy słyszeli go i postępowali zgodnie z Twoim głosem. Dziękujemy Ci, że masz o nas myśli o pokoju i o błogosławieństwie. I Panie, pragniesz, abyśmy żyli w obfitości i w Twoim błogosławieństwie. Dla każdego z nas masz to przygotowane. Naucz nas słuchać swojego głosu. Amen.
Dotknij, Panie, moich oczu, abym przejrzał. Dotknij, Panie, moich warg, abym przemówił uwielbieniem. Dotknij, Panie, mego serca i oczy się. Niech Twój święty duch dziś ogarnia mnie. Dotknij, Panie, moich oczu, aby przejrzeć. Dotknij, Panie, moich wag, abym przemówił uwielbieniem. Dotknij, Panie, mego serca i oczysz się. Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie. Dotknij, Panie, moich oczu, abym przejrzał. Dotknij, Panie, moich warg, abym przemówił uwielbienie. Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie.